Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
'Cezary Łasiczka, program Owczarek. W studio ojciec dr Paweł Krupa, dominikanin, szef Instytutu Tomistycznego. Dzień dobry, witam
bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To jest kolejny odcinek naszego cyklu czasopisma mniej znane i dzisiaj chyba najmniej znane ze wszystkich czasopism, chociaż były i kotki, i pieski, i przemysł drzewny, i no w ogóle cała masa. Dzisiaj rocznik, szanowni państwo, zatytułowany Przegląd Tomistyczny.
Tak. Jest to rocznik wydawany przez Instytut Tomistyczny w Warszawie. To jest bardzo ciekawe, bo ma pan rację, nie jest to czasopismo, które leży na półkach w Empiku, a razem z kolorowymi czasopismami. Jest to rocznik. Ale i można powiedzieć faktycznie, mało znany, skierowany do historyków teologii, filozofii, do kulturoznawców, więc taki można powiedzieć niszowy, a z drugiej strony znany w Polsce i za granicą, tak? Bo zarówno skład komitetu redakcyjnego, jak i autorów jest międzynarodowy. Tak jak większość tego typu czasopism, no, kieruje się przede wszystkim do członków tego klubu, powiedziałbym, jakim są filozofowie, teologowie, badacze kultury. No a ten klub jest siłą rzeczy międzynarodowy. To się nie da jakby zamknąć w granicach jednego kraju, zwłaszcza jeżeli pismo jest na jakimś niezłym poziomie.
No tym bardziej, że też nie wystarcza znajomość języka polskiego, żeby przejrzeć całe wydanie.
No nie wystarcza. Ten rocznik powstał z inicjatywy Instytutu Tomistycznego ojca Kazimierza Marciniaka, który wtedy był jego dyrektorem, oraz grupy przyjaciół mediewistów wokół niego skupionych, że wymienię tylko Juliusza Domańskiego, Władysława Sańkę czy Zofię Włodek, wybitnych polskich mediewistów. I oni mieli w latach 80. taką ideę, że potrzeba pisma, które będzie opisywać, czy będzie studiować dziedzictwo kulturalne Europy i Polski, zwłaszcza w epoce średniowiecza. I to był szalony pomysł, tak? Nie było papieru nawet przecież, żeby można było drukować taką rzecz. I od samego początku to pismo miało taką ambicję, żeby na przykład publikować teksty średniowieczne. Tak, żeby, bo bardzo często odkrywamy gdzieś w rękopisach jakieś bardzo ciekawe rzeczy, czy to z historii, dotyczące historii uniwersytetu, czy dotyczące historii kultury, czy filozofii, czy teologii. I to są często rzeczy nieduże, tak? Kilkudziesięciostronicowe. I wtedy czasopisma tego typu są świetnym miejscem, żeby je opublikować, żeby je upublicznić. No i podjął Przegląd taką próbę i to się udało i faktycznie no, trzeba znać łacinę, żeby część tekstów przeczytać. Trzeba znać języki europejskie, bo od kilkunastu lat publikujemy również w językach tak zwanych kongresowych.
Nie ma wielu doświadczenia z rocznikami, bo tutaj czas troszeczkę inaczej płynie. Jaki jest klucz wyboru? No bo z jednej strony jest strasznie dużo czasu, a z drugiej strony jednak trzeba to zamknąć i też nadać temu jakąś formę.
Tak, więc klucz wyboru to jest to zawsze, no właśnie, ponieważ to jest rocznik, czyli zasadniczo rodzaj książki tak naprawdę, tak, która wiadomo, że nie będzie przeczytana w ciągu, nie wiem, miesiąca i odłożona na półkę, czy też wyrzucona na makulaturę, tylko znajdzie się w bibliotece, żeby można było ją konsultować jeszcze przez wiele lat. W związku z tym dobiera się takie artykuły, które mają wartość przede wszystkim odkrywczą, tak? Że jest tu jakaś nowość. Nowy tekst odkryty, nowa interpretacja jakiegoś autora, nowe materiały odnalezione gdzieś w muzeach, bibliotekach, rękopisach, czy też jakiś ważny problem filozoficzny czy teologiczny. bądź artykuły, tak jak w jednym z numerów, cała seria artykułów poświęconych o sumieniu, które mogą być takimi artykułami, takimi punktami odniesienia dla kogoś, kto będzie chciał się udokumentować na temat, no właśnie, na przykład, co Kościół katolicki sądzi o sumieniu, no to będzie mógł sobie zajrzeć do tego nawet za 5, 10 czy 15 lat i te artykuły nie zestarzają się tak bardzo. Ja muszę panu powiedzieć, że samemu mi się zdarzało gdzieś w bibliotece jakiejś wyciągać taki właśnie rocznik, nie wiem, z XIX wieku, z początku XX, było dużo wtedy takich czasopism erudycyjnych, gdzie pisali często amatorzy, nawet jakiś proboszcz na parafii, który odkrył tam jakiś rękopis. I mnie się to strasznie przydawało. Myślałem sobie, że jestem może drugą osobą, która ten artykuł przeczytała, ale mnie był bardzo potrzebny. Więc to jest taki rodzaj skarbonki takiej, tak? Taki rocznik, gdzie my wrzucamy cenne rzeczy, żeby można było je wyciągnąć wtedy, kiedy są potrzebne.
Ale nie taki rocznik, że oprócz, że tak powiem, redaktora prowadzącego i mnie, to trzecia osoba przeczyta to za 100 lat?
Nie. Wbrew pozorom i to jakby widać w chociażby kiedy mi się zdarza bywać za granicą, to się okazuje, że przegląd jest znany, tak? W samej Polsce sięgają do niego i historycy literatury, i filozofowie, i teologowie. Często z pewną nieśmiałością, bo całe szczęście rocznik jest na bardzo wysokim poziomie, więc kiedyś ktoś mi powtarzał jakąś opinię z jakiegoś kolokwium tutaj w Polsce, gdzie któryś z uczestników z tytułem profesorskim wykrzyknął, mówi, no ale przegląd to mistyczny, mój Boże, kto to przeczyta, to jest na takim poziomie, więc oczywiście jesteśmy bardzo, bardzo zaszczyceni, ale też przekonujemy, że to nie jest aż taki poziom, że w ogóle nikt nic nie rozumie, tak? Więc to jest nakład tego pisma nie jest duży. On jest taki mniej więcej jak takich pism zwykle, czyli około 200 egzemplarzy, które rozchodzą się pomiędzy bibliotekami. Tak świeże bułki, tak.
I myślę sobie o złośliwości osoby, która wymyśliła tytuł, myśląc, na pewno będzie za granicą i ci przeklęci niepolacy będą widzieli do you have...
Tak, więc to jest dlatego od kilku numerów dodaliśmy ten podtytuł angielski.
Annual Review of the Thomistic Institute.
Ja zresztą, kiedy kilkanaście lat temu jeszcze byłem wtedy za granicą i tutaj zmieniała się redakcja, jakby przegląd nabierał nowego oddechu i jego redaktorem naczelnym został pan Zenon Kałuża, wybitny mediewista polski, pracujący i mieszkający we Francji. Ja proponowałem zmianę tytułu. Mówiłem, słuchajcie, zmieńmy to na biuletyn czy też rocznik Instytutu Tomistycznego, tak? To będzie, no ale ta, po pierwsze, już kilkanaście numerów wyszło i uznano, że niedobrze jest zmieniać, bo to i to prawda.
Konia w środku biegu.
Nie, przede wszystkim wie pan co? W bibliotekach się gubią. Aha. Oni się gubią w bibliotekach. Nagle nie wiedzą, czy to jest kontynuacja, czy nie, więc chociażby z tego względu dobrze jest zachować tytuł. A poza tym jest to nawiązanie do czasopisma, które przed wojną Dominikanie zaczęli wydawać. Wydali nie pamiętam ile, kilka numerów. Wojna przerwała wydawanie tego przeglądu, którego tego przedwojennego założycielem był Innocenty Maria Bocheński, znany dominikanin, filozof, logik, rektor Fryburskiego Uniwersytetu po wojnie. Więc jakby nawiązano do tej tradycji. No troszkę nie zdając sobie sprawy, że jak po francusku się nazywa Revue Thomiste, albo gdzieś to się nazywa Thomistic Review, no niestety przegląd tomistyczny jest dosyć trudny. Ale ten angielski podtytuł, myślę, dużo wyjaśnia.
A czy polski tytuł nawiązuje do Instytutu Tomistycznego jako jakby wydawcy, czy też w pewnym sensie sugeruje, że tematy, teksty, które się znajdą, jakoś tam się o świętego Tomasza powinny przynajmniej otrzeć?
To jest pewna taka niespodzianka zawsze, jak ludzie otwierają ten przegląd, bo myślę, że o wiele bardziej spodziewają się tam jakby wyłącznie tekstów tomistycznych albo wokół Tomasza. Natomiast te teksty w przeglądzie zajmują pewną część. Natomiast duża jej część, tak jak działalność Instytutu Tomistycznego, duża część przeglądu jest poświęcona pracom historycznym dotyczącym historii idei, filozofii, teologii, zwłaszcza średniowiecza i renesansu, bądź też pojawiają się studia dotyczące współczesności, współczesnych problemów filozoficznych i teologicznych, nieco szersze niż sam tomizm. Więc ten tytuł jest znowu leciutko mylący, ale tylko leciutko, bo jednak część artykułów zawsze jest poświęcona Tomaszowi. To jest bardzo staramy się to robić i zresztą wzywam wszystkich badaczy, którzy Tomaszem się zajmują i mają do zaproponowania teksty na dobrym poziomie. Zapraszam do publikacji po ocenie redakcyjnej, jak to zwykle w czasopismach naukowych dzieje, zostaną opublikowane, jeśli zostaną zakwalifikowane.
Jeśli taka jest wola pana. Pana redaktora naczelnego.
Pana redaktora naczelnego i recenzenta przede wszystkim.
Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach Radia TOK FM. Państwa i moim gościem jest ojciec dr Paweł Krupa, dominikanin, szef Instytutu Tomistycznego. Przegląd tomistyczny jest bohaterem dzisiejszego odcinka cyklu Czasopisma Mniej Znane. Nakład 200 egzemplarzy, czy około 200 egzemplarzy. Tak. No a jeżeli po tej audycji setki tysięcy słuchaczy programu Owczarek dojdzie do wniosku, że super, ojej, tak, koniecznie, muszę się zapoznać.
To zwiększymy nakład.
A to jak to zdobyć? Czy trzeba się zameldować w Instytucie Tomistycznym? Czy...
Nie. Można go nabyć w dobrych księgarniach. Można go nabyć przez witrynę wydawnictwa W Drodze, który jest naszym dystrybutorem, bądź pisząc bezpośrednio przez stronę Instytutu Tomistycznego it.dominikanie.pl. Ale dobre księgarnie również go mają, bądź sprowadzają na życzenie czytelników. Dystrybucja to jest zawsze dla wydawców takich czasopism krzyż. Tak? Bo naukowcy rzadko są, zdarzają się naukowcy dobrzy menadżerowie, tacy, którzy umieją się sprzedać albo sprzedać swój produkt, ale jednak w olbrzymiej większości naukowcy, badacze zajmują się badaniem, publikowaniem, a trochę gubią się w tych sprawach technicznych i handlowych. Całe szczęście od jakiegoś czasu Instytut ma takiego kierownika, że tak powiem, czy sekretarza ekonomicznego, który właśnie pilotuje jakby rozsyłanie tego czasopisma do bibliotek, do księgarni, czy do naszego dystrybutora. Więc można do niego dotrzeć. Nie jest to zupełnie takie pismo, nie wiem, efemeryczne, czy gdzieś zamknięte za szklaną szybą.
A co ojca fascynuje? Czyli kiedy ukazuje się nowy numer, ojciec już czeka od niej. Już za 6 miesięcy, już za 5, już za 4, wreszcie.
Ja bardzo czekam, bo oczywiście redaktor naczelny to pilotuje. Pilotuje to znakomity sekretarz, ojciec Michał Mrozek, no ale jestem dyrektorem Instytutu, więc bracia najczęściej mają mi za złe, że ja przychodzę i zrzędzę im nad duchem i mówię szybciej. Bo zdarzają się czasami opóźnienia.
Szybciej zostało jeszcze pół roku.
Wie pan, to jest takie śmieszne, ale to się wydaje, ale jak pan dostaje taki tekst łaciński do wydania, który ma kilkadziesiąt stron, kilkaset przypisów w kilku piętrach umieszczonych, więc złożenie takiego tekstu jest samo w sobie dosyć dużą sztuką, a gdy w dodatku tym, który składa, myślę tutaj o ojcu Zbigniewie Pajdzie, jest człowiek, który nie jest tylko technikiem od składania, ale jest również mediewistą i znakomitym wydawcą tekstów średniowiecznych i na przykład on zaczyna poprawiać autora, albo wchodzić z nim w dyskusję, albo mówić, nie no, proszę pana, jeżeli pan tak publikuje, to będzie wstyd na całym świecie. I czasami się zdarza, że cały ten materiał, który nam autor przysyła jako gotowy, jest przerabiany tak, żeby naprawdę był znakomicie wydany, klarownie, profesjonalnie. Mamy znakomitych redaktorów również, którzy pilnują, żeby te teksty były na poziomie i językowym, i merytorycznym. Więc bardzo często jest tak, że produkt, który do nas przychodzi, wychodzi od nas lepszy niż przyszedł. Mówię to z całym szacunkiem dla wszystkich autorów. Wszyscy dobrze wiedzą, że czasami taki produkt posyła się rzutem na taśmę, prawda?
No ale po to jest też trochę redaktor, żeby
tak,
to, co jest dokładnie dobre, czy bardzo było
jeszcze
idealne.
Lepsze. I ja jestem bardzo dumny, bo wydaje mi się, że jest to w dziedzinie pism humanistycznych w Polsce, zajmujących się chociażby publikacją tekstów źródłowych, wydaje mi się, że jesteśmy jednym z najlepiej wydanych czasopism. Ono jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie edytorskim i z tego bardzo się cieszę. I muszę powiedzieć, że jak wychodzi, w końcu będę się pytał, co ja robię, tak, to ja oczywiście bardzo się cieszę. I ja cieszę się przeglądem już jako przedmiotem, muszę wam powiedzieć. Nie wiem, rozkładem strony. To jest takie czasopismo, powiedziałbym, przyjazne dla czytelnika, które nie odstrasza swoim wyglądem, które nie odstrasza swoją, czasami widzimy w różnych czasopismach, no i taką prymitywną, z całym szacunkiem znowu, ale też taką prostą, prymitywną, prymitywny skład, czasami jakieś udziwnienia, bo dzisiaj ludzie strasznie lubią się bawić, takie numery, strony już nie wiadomo gdzie są, czy w środku, na górze, wewnątrz. Przegląd tomistyczny stara się być, to jest nasz wybór, stara się być jak najbardziej klasyczny i odwoływać się do najlepszych wzorców, zwłaszcza włoskich, jeśli chodzi o wydawanie czasopism naukowych.
Tom 19/2013 to jest najnowszy?
To jest najnowszy.
Kiedy będzie?
Na początku przyszłego roku 2015 ukaże się tom 2014, który jest w pewien sposób takim naszym małym jubileuszem, bo to będzie tom 20. Bo to będzie tom 20 i w nim seria wybitnych, naprawdę. To są takie, będą pierwsze nazwiska mediewistów europejskich, ponieważ będziemy chcieli złożyć w ten sposób hołd naszemu koledze, polskiemu mediewiście pracującemu za granicą. Nie bardzo mogę mówić, o kogo chodzi, bo nie chcę zdradzać tajemnicy. Jest to jeszcze nie stary człowiek, a już bardzo zasłużony. No, proszę państwa, chcą państwo odkryć, o kogo chodzi? Zapraszam do lektury przeglądu tomistycznego.
W styczniu?
W styczeń, luty powinien się ukazać.
No to myślę, że trzeba podwoić nakład co najmniej do 400 egzemplarzy.
400 egzemplarzy, hura, hura.
Ale to najnowsze wciąż wydanie też jest bardzo interesujące, szczególnie dla tych, którzy na przykład śledzą życie polityczne w kraju, no bo mówi się na przykład o różnym, powiedzielibyśmy o hierarchii różnych praw. Dla kogo ważne jest prawo takie, dla kogo inne, dla kogo prawo boskie, dla kogo ludzkie, dla kogo jakieś. I to jest bardzo interesujący tekst Marka Piechowiaka. Tomasza Zakwinu, koncepcja prawa naturalnego na przykład. Można przeczytać, dowiedzieć się, o co chodzi i tak.
Bardzo się cieszymy, to te Marek Piechowiak i jeszcze kilka innych tekstów, które są wokół, to są teksty, które publikują konferencje, jakie były dawane w Instytucie Tomistycznym pod hasłem Święty Tomasz O. Myślę, że wrócimy za jakiś czas do tych konferencji. Teraz zrobiliśmy sobie taką przerwę i postanowiliśmy skupić się na seminariach wewnętrznych, może trochę bardziej elitarnych, ale no takich specjalistycznych, ale cieszą się popularnością te seminaria, całe szczęście. Zapraszam na stronę it.dominikanie.pl, żeby sprawdzić, jakie to seminaria i o co chodzi. Tam również strona przeglądu tomistycznego. Ale właśnie ta formuła Święty Tomasz O była tak wymyślona, powiedziałbym, trochę dla naszej wygody, bo jak się napisze Święty Tomasz O, no to po tych trzech kropkach właściwie można wszystko wstawić i można zapraszać ludzi bardzo różnych i tu jest taka mała próba tego, co można z tym zrobić, znakomite artykuły, które, no właśnie, które dotyczą z jednej strony prawa naturalnego, a z drugiej strony taki temat, który może się wydawać zabawny, a mianowicie o tym, jak wyglądało życie Adama i Ewy przed grzechem pierworodnym.
Tak, to jest właśnie fascynujące.
Może się wydawać zabawny, albo spodziewamy się, że będzie to jakaś bajka, lub też, jak to się zdarzało często w średniowieczu, jakaś taka kronika z życia w raju, bo w średniowieczu takie teksty pisano.
Ale to jest niesłychanie ważny temat,
tak, dlatego, że... A to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi tylko o analizę tego, jak prawdopodobnie mogło wyglądać życie człowieka przed grzechem pierworodnym, żeby zrozumieć, jak wygląda nasze życie tak naprawdę.
No bo to jest początek historii
tak,
człowieka.
To jest początek historii człowieka.
Bo właściwie to miał być początek i koniec. Znaczy tak. Adam i Ewa tak. mieli sobie żyć, bo w ogrodzie rajskim były dwa drzewa. My zwykle myślimy o tym jednym, o tym drzewie wiadomości dobrego i złego, zakazany owoc i tak dalej, i tak dalej. Ale było jeszcze jedno drzewo, które w samym środku rosło i to było drzewo życia. No i teraz, gdyby się tak wydarzyło, że po skosztowaniu owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego, Adam i Ewa sięgnęli też po drzewo, po owoc z drzewa życia, to Pan Bóg miałby poważny problem. Dlatego wyrzucając Adama i Ewę, ustawił na straży od razu...
Nie, myślę, że to jest taka lekka nadinterpretacja. Natomiast ten stan tak zwanej sprawiedliwości pierwotnej, tak, jest stanem dla nas bardzo interesującym. To jest trochę tak jak badanie, i można powiedzieć, że my się tu zajmujemy jakimiś zupełnymi abstrakcjami. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że to w teologii przypomina trochę badanie na przykład stanu świata w momencie jego powstania, prawda? W momencie wielkiego wybuchu. I my mamy ślady, jak to wyglądało wtedy, tak? Oczywiście my te ślady musimy jakoś ze sobą próbować łączyć, żeby zrozumieć, co było na początku, dlatego, że jeżeli zrozumiemy, co było na początku, to zrozumiemy oczywiście później o wiele lepiej naszą historię, czy historię wszechświata. Mówię teraz o fizyce. Niech mi wybaczą wszyscy fizycy, że się ośmielam. Ale ze stanem sprawiedliwości pierwotnej człowieka jest dokładnie w ten sam sposób. Znaczy my mamy jakieś ślady tej sprawiedliwości pierwotnej, jak choćby, nie wiem, nasze pragnienie szczęścia, tak? Nasze pragnienie życia wiecznego, nasze pragnienie dobra, tak? Powiem wprost, nasze pragnienie Boga, również jakby ta idea Boga, która nam towarzyszy i która, o to oczywiście jest wielki spór, ale wydaje mi się, nie jest jedynie wytworem tego, czego się uczymy w trakcie wychowania. Ona ma w sobie coś pierwotnego, ona ma w sobie coś takiego odruchowego, więc te wszystkie ślady, które w nas są, połączone z tym, co oczywiście w teologii katolickiej czy chrześcijańskiej wiemy z Ewangelii, z objawienia i tak dalej, dają nam możliwość, żebyśmy spróbowali jakby po pierwsze odtworzyć ten pierwszy moment, a z jego perspektywy popatrzyli również na nas samych. Wie pan, to poszukiwanie początku chociażby, wie pan, to jest też niesamowite, że tak bardzo nas interesuje, że odkryliśmy to i to bardzo wcześnie, bo przecież mówimy tutaj o najpierwszych znanych filozofach greckich chociażby, które mają te obsesje początku, żeby zrozumieć, co jest na początku, bo istnieje to przekonanie, że jeżeli zrozumiemy początek, to zrozumiemy siebie. To jest niesamowite. Skąd w nas jest takie przekonanie i to dosyć słuszne przekonanie, jak się okazuje. Prawda? To nie jest mylne przekonanie. Więc mamy na przykład takie artykuły również w przeglądzie tomistycznym i bardzo się cieszymy, że one się tam znajdują.
Ja się zgadzam w całej rozciągłości tutaj z ojcem i z też autorem i też w ogóle ze wszystkimi, którzy się zajmują tym tematem, dlatego że moim zdaniem to jest temat taki właśnie troszeczkę nawet bardzo zaniedbany i pomijany, bo trochę go wkładamy już jako taka legenda,
tak, no tak, między
tam
bajki,
dwoje
właśnie,
nagich lata tak, po dżungli.
Dokładnie,
a tymczasem więc... tam jest w ogóle całe clue, to tak, wszystko, co tam się wydarzyło, tak. Jak gdyby to tam się zaczyna historia, która później ma więc kulminację w różnych momentach.
Ojciec Michał Mrozek, bo o jego artykule tutaj mówimy i o jego konferencji, on trochę idzie tym tropem w tym roku, ponieważ prowadzi seminarium. Niestety od razu uprzedzam wszystkich, seminarium jest zamknięte. Nie dlatego, że dzieją się tam jakieś dziwne rzeczy, tylko po prostu...
To nie na tym.
Tak, to na innych. Tylko po prostu liczba jest już zamknięta i ograniczona. Prowadzi seminarium o aniołach. Tak? I znowu, może się to komuś wydać, nie wiem, właśnie mówimy o pismach mało znanych, są pewnie jakieś pisma ezoteryczno-anielskie, gdzie tam się różne rzeczy opowiada. Natomiast znowu, spojrzenie na inną istotę rozumną niż my jest spojrzeniem, które fantastycznie nas otwiera, po pierwsze, a po drugie nam pozwala zrozumieć samych siebie. Bo proszę zobaczyć, że kiedy przestaliśmy jakby brać na poważnie aniołów, natychmiast ta luka domaga się, to jest znowu, to jest tak, jakbyśmy mieli przeczucie, że ktoś jeszcze rozumny w tym świecie musi być, prawda? I średniowiecze i objawienie chrześcijańskie, to powiada, rzeczywiście, to są wszystkie te istoty duchowe, tak? Które nazywamy aniołami, mają różne nazwy, są wszystkie te istoty duchowe, które faktycznie są, żyją w tym, są stworzone, tak samo jak my, żyją w tym świecie i są rozumne. Teraz, jeżeli odrzucamy, to się natychmiast pojawia cała plejada różnych UFO, pojawia się cała plejada różnych stworzeń dziwnych i przeróżnych, bo znowu mam wrażenie, że my mamy gdzieś w sobie takie przeczucie i wspomnienie, że ktoś jeszcze rozumny oprócz Boga i nas w tym świecie istnieje.
Per analogia można powiedzieć, że ci, którzy odrzucają UFO, to im się od razu anioły pojawiają, ale...
No niestety chyba nie.
Ojciec dr Paweł Krupa, szef Instytutu Tomistycznego, był Państwa i moim gościem dzisiaj w cyklu Czasopisma Mniej Znane, przegląd tomistyczny, rocznik
Instytutu Tomistycznego.
Tak jest, wkrótce już nowe, świeżutkie, pachnące wydanie, pełne fascynujących
tekstów. Zaglądajcie Państwo na nasze strony, żeby się natychmiast, jak się ukaże, złapać za niego i przeczytać. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo, ojciec dr Paweł Krupa.